Zwróćmy się już do Pisma Świętego, do Słowa Bożego. Chciałbym czytać dzisiaj fragment zapisany w Starym Testamencie. Będzie to Księga Nehemiasza. Będę czytał z 12 i 13 rozdziału. Czytam fragment Pisma Świętego zapisany w Księdze Nehemiasza. Będę czytał 12 rozdział od 43 wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. 12 rozdział od 43 wiersz. W tym dniu złożono liczne krwawe ofiary i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. Również kobiety i dzieci radowały się, a radosne okrzyki z Jeruzalemu słychać było daleko. W tym dniu ustanowiono też mężów dla dozorowania składnic z zapasami pochodzącymi z darów, pierwocin, dziesięcin, aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości udziały prawem ustalone dla kapłanów i dla lewitów. Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę. Oni pełnili służbę Bożą i służbę oczyszczenia, jak również śpiewacy i oddźwierni, zgodnie z zarządzeniem Dawida i jego syna Salomona. Gdyż już dawno w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga. A cały Izrael w czasach Zerubabela i w czasach Nehemiasza dawał codziennie śpiewakom i oddźwiernym udziały, a lewitom poświęcone dary. Lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Amonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego. Gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał. Ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Gdy tedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcoplemieńców. Swojego czasu kapłan Eliaszyb, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę, tam gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i oddźwiernym oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w 32 roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót. A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszyb na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty. I kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbywany dom Boży. Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach. A wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę zbożu, moszczu i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakura, syna Mataniasza. Oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziału ich braciom. Do tego miejsca. Przeczytałem fragment ze Starego Testamentu. Może jesteście zdziwieni tym fragmentem, bo fragment mówi o takich rzeczach, o których dzisiaj w zasadzie no, nie ma mowy. Nawet w zborach, w społecznościach, w kościołach, w których jesteśmy. Tu czytałem o jakichś składnicach, o jakichś darach, dziesięcinach. Cały szereg rzeczy, które być może na pierwszy rzut oka są dla nas zaskakujące. Ale fragment, który przeczytałem, bardzo mocno do mnie przemówił. Czytając ten fragment nie tak dawno, któryś raz z rzędu, nagle zobaczyłem w tym szczególną lekcję dla Bożych dzieci. Szczególną lekcję dla siebie, ale też i wierzę dla każdego z nas, dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj przypatrzyli się tej starotestamentowej historii. Czytałem z księgi Nehemiasza, tak jak już wspomniałem, jak to wszyscy wiecie. To jest szczególna księga, która była zapisana, kiedy popatrzymy na dzieje narodu izraelskiego w piątym wieku przed Chrystusem. I to był taki szczególny czas, ja tylko w bardzo krótkich zdaniach, kilku zdaniach przybliżę historię. Pamiętamy, że były takie czasy świetności, nawet tutaj wspominałem, czytałem w 45 wierszu, były czasy Dawida i Salomona. To były te czasy, kiedy naród izraelski, kiedy państwo Izrael było słynne, sławne, jego granice były maksymalnie poszerzone. Ale potem z powodu grzechu, z powodu odstępstwa od Boga, te państwa, bo one zostały tu podzielone na dwa, północne i południowe, zaczęły podupadać i w pewnej chwili w ogóle zniknęły z mapy. Dlatego, że najpierw północne królestwo Izrael zostało zdobyte przez Asyrię, ludzie zostali wyprowadzeni ze swojej ziemi do Asyrii, a później ponad 100 lat później południowe tu królestwo Judy również zostało zdobyte przez Babilończyków, przez Nebukadnesara. Jerozolima jako miasto zostało totalnie zburzone. Ta świątynia to centralne miejsce, które utożsamiano z obecnością Bożą, zostało również ograbione, zniszczone, spalone, a Judejczycy zostali wzięci do niewoli do Babilonu. To było w roku 586, kiedy nastąpiło totalne zniszczenie i państwo południowe Juda przestało istnieć. Ale potem, kiedy lud izraelski, lud judzki wołał do Pana, Pan Bóg się zmiłował, czytamy o tym i u proroka Jeremiasza i Daniela, Pan Bóg obiecał, że przywróci. I w pewnym tu momencie Pan Bóg tak sprawił, że już nie Babilończycy, a następne wielkie państwo Persowie dali zgodę na to, żeby Judejczycy mogli powrócić do swojej ziemi. I część z nich powróciła właśnie do Jerozolimy, gdzie po ponad 20 latach od momentu powrotu odbudowali świątynię. Czytamy o tym dosyć szczegółowo w poprzedniej księdze Ezdrasza, a ja czytałem z następnej księgi, z księgi Nehemiasza. Kiedy świątynia została odbudowana, to ludzie się z tego tu cieszyli, że to centrum oddawania Bogu chwały znowu zaczęło funkcjonować. Natomiast ze względu na zewnętrzne okoliczności, ze względu na naciski, Jerozolima jako miasto nie zostało odbudowane, a w szczególności mury tego miasta były ciągle w takim stanie rozbicia, zburzenia. Nie było ani bram, ani murów. W związku z tym miasto jako takie nie miało znaczenia. A potem Pan Bóg sprawił, że na scenie pojawił się Nehemiasz, ten, z którego księgi czytałem. I ten człowiek został w szczególny sposób pobudzony przez Boga, aby zwrócić się do swojego króla, do Artakserksesa, i prosić o pozwolenie, żeby mógł udać się do Jerozolimy, aby odbudować mury. Bardzo szczególna sytuacja, czytamy o tym w pierwszym rozdziale tej księgi, co ten człowiek przeżywał, zanim zwrócił się do króla, ale zwrócił się. I Pan Bóg mu to pobłogosławił, król go wysłał. I kiedy teraz popatrzymy na tą księgę Nehemiasza, ona się składa jak gdyby z takich trzech, można powiedzieć, części. Pierwsza część, pierwszych powiedzmy siedem tu rozdziałów, to jest historia odbudowy murów Jerozolimy. Następnych kilka rozdziałów, praktycznie do 12, to jest to jest opis takiego odrodzenia religijnego, czy może lepiej mówić odrodzenia duchowego, kiedy ludzie wspólnie razem czytali Pismo Święte, czytali to, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem, kiedy przeżywali taki moment przy czytaniu tego Pisma, właściwie przy słuchaniu Pisma Świętego, takiej pokuty, kiedy przybliżyli się z powrotem do Boga, kiedy złożyli Bogu na nowo przyrzeczenie, że będą Mu służyć w taki bardzo szczególny sposób. To przyrzeczenie, może ja nawet spojrzę na to, to jest zapisane w 10 tu rozdziale, takie odnowienie przymierza, gdzie ludzie zdeklarowali się na nowo, że będą postępować według zakonu. To jest 30 wiersz 10 rozdziału. Po drugie, że nie będą wydawać swoich córek za mąż, za pogan i ich synowie tu nie będą brali za żony córki z pogan. Po trzecie, że nie będą handlować w dniu sabatu, że będą przestrzegać tego dnia. Po czwarte, że się zobowiązują, aby ułożyć na świątynię, na kapłanów, na tych śpiewaków, o których żeśmy czytali, aby ułożyć także na utrzymanie samej świątyni, przynosić drewno do tej świątyni, a także troszczyć się o te magazyny, które były przy świątyni, takie przybudówki przy świątyni, to były składnice, w których składano te dary, że będą się o to wszystko starać. Także to są takie rzeczy, które są zapisane w księdze Nehemiasza. Czyli pierwsza część to jest ta odbudowa murów, która była w ciągu 52 dni, co było niebywałym cudem, który miał miejsce. Ludzie, którzy patrzyli z zewnątrz, a było wielu wrogów, jeszcze będę o nich wspominał, ci wrogowie szydzili z nich, a potem siłą chcieli przeszkadzać w przeróżny sposób, ale Pan Bóg przyznał się do Nehemiasza, do jego służby i w ciągu 52 dni te mury zostały odbudowane, bramy, wrota zostały powkładane i to miasto zaczęło być tym miastem prawdziwym. A potem Nehemiasz ustanowił służby, które pilnowały tych bram, które pilnowały miasta. A potem Ezdrasz, o którym wspominałem, został poproszony o czytanie Pisma Świętego i on czytał, tak czytamy, on czytał to pismo od rana do wieczora, a cały lud stał i słuchał. To, co tam mamy zapisane, ja może nawet spojrzę na to, dlatego, że to jest też bardzo znamienne. To jest zapisane w rozdziale 8, jak to wyglądało. 8 rozdział i drugi werset czytamy tak. Przyniósł więc Ezdrasz kapłan zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia 7 miesiąca. Coś, co jest bardzo charakterystyczne, zaskakujące może w późniejszych wiekach, że na tym zebraniu, na którym Ezdrasz czytał, będąc na takim podwyższeniu Pismo Święte, byli mężczyźni, były kobiety, były dzieci, które były w stanie słuchać tego słowa. To jest bardzo ważna wskazówka, dlatego że później już i przed Chrystusem, ale też i po Chrystusie, najczęściej w synagogach właściwie te kobiety były niedopuszczane, były w innych miejscach. Natomiast na początku wszyscy, i mężczyźni, i kobiety, i dzieci słuchały Pisma Świętego. I gdy oni tego słuchali, tak jak już to wspomniałem, podpisali takie zobowiązanie na nowo, czego będą przestrzegać. I to była taka ogromna radość w tym w rozdziale 12, wierszu 43, od którego ja zacząłem dzisiejszy tekst, mamy takie słowo. W tym dniu złożono liczne, krwawe ofiary i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. Również kobiety i dzieci radowały się, radosne okrzyki z Jeruzalemu słychać było daleko. A więc to był taki finał. To był finał odbudowy murów, zaprowadzenia tego porządku. To był finał takiego ponownego oddania się Bogu i w związku z tym była taka ogromna, wielka uroczystość. Oni dziękowali Panu Bogu za te mury, za to wszystko, co powstało. W tym dniu złożono liczne, krwawe ofiary i radowano się. A więc było to takie bardzo radosne zgromadzenie. I w ten sposób się zaczyna ten fragment, który czytałem. Od takiej radości, od takiego dziękowania Panu Bogu za błogosławieństwa, których dożyli. Oni mieli świadomość przeciwności. Oni mieli świadomość tego, jak bardzo wróg przeszkadzał. Sanbalat, który był takim ogromnym przeciwnikiem, Tobiasz, który również był ogromnym przeciwnikiem, mimo ich przeszkód Pan Bóg sprawił ten cud. I była taka wielka radość. W 44 wierszu czytałem taką rzecz i na nią chciałbym, żebyśmy zwrócili dzisiaj też szczególną uwagę. W 44 wierszu żeśmy czytali tak. W tym dniu ustanowiono też mężczyzn dla dozorowania składnic, zaopatrzenia z zapasami pochodzącymi z darów pierwocin, dziesięcin, aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości udziały prawem ustalone dla kapłanów, dla lewitów. A więc Nehemiasz, który był także bardzo dobrym organizatorem, on się postarał o to, aby w tej świątyni, aby w tych magazynach, które były wokół świątyni, które były takimi przybudowkami, panował porządek. Aby byli ludzie odpowiedzialni za poszczególne prace, za poszczególne fragmenty działalności i w szczególności tutaj jest mowa właśnie o tych składnicach. Tam składano dziesięciny, składano to, co było potrzebne do działalności kapłanów, lewitów, śpiewaków, to wszystko, co oni potrzebowali. I to w ten sposób funkcjonowało. W 45, 46 wierszu żeśmy czytali, że to były rzeczy, które już 500 lat wcześniej ustanowił Dawid i Salomon. I to zostało przywrócone, że to funkcjonowało, że ta ich wspólnota, jakbyśmy powiedzieli, ten ich zbór dzisiejszym językiem, że to funkcjonowało. I w 47 wierszu żeśmy czytali tak, a cały Izrael w czasach Zerubabela, to był pierwszy przywódca, który powrócił z Babilonu do Jerozolimy, czyli w czasach Zerubabela i w czasach Nehemiasza, czyli historia, którą my teraz czytamy, dawał codziennie śpiewakom oddźwiernym udziały, a lewitom poświęcone dary. Lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym. Czyli w czasach Nehemiasza, to jest ta księga, którą tu czytamy, w tym czasie, kiedy on powrócił, aby odbudować mury, ta praca, to funkcjonowanie tych składnic, tego wszystkiego, to było właściwe. To się działo w ten właściwy sposób. Tak było, to czytamy wcześniej, ja tego tu nie będę teraz szukał, ale Nehemiasz, kiedy prosił króla Artakserksesa o zgodę na wyjazd do Jerozolimy, na odbudowę świątyni, na odbudowę murów, on otrzymał czasową zgodę i ta zgoda była aż na 12 lat. I przez 12 lat tak to funkcjonowało. Za czasów Nehemiasza to wszystko w ten właściwy sposób funkcjonowało. Natomiast w rozdziale 13, w pierwszych trzech wierszach, czytaliśmy taką dodatkową historię, która ma dosyć zasadnicze znaczenie w tym przesłaniu, które dzisiaj chciałbym przekazać. Mamy tak napisane w pierwszym wierszu 13 rozdziału. Jeśli macie Biblię, bardzo proszę, to śledźcie. Tu mamy napisane tak. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane. Co to znaczy? To znaczy, że ta Biblia, ten Stary Testament, te Księgi Mojżeszowe, one nie były tylko raz czytane, ale że one były regularnie czytane. One były regularnie czytane i lud regularnie tego słuchał. I czytamy, że wobec ludu był odczytywany kolejny ustęp z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu, prawdopodobnie z 4-5 Księgi Mojżeszowej, jak my dzisiaj to określamy. I ten ustęp brzmiał tak, w którym napisane było, że Amonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie chlebem i solą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał. Ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. A więc czytali pewien fragment z historii życia swoich przodków, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej, po drodze miał przejść przez krainę Amonitów i Moabitów i tamci ludzie bardzo tego nie chcieli i najęli sobie wtedy takiego proroka, czy widzącego, jak się mówiło w tamtym czasie, Bileama, żeby przeklinał naród izraelski, żeby go przeklinał, żeby im się dobrze nie wiodło i dlatego, że on to zrobił, że oni to zrobili, ci Amonici i Moabici, dlatego Pan Bóg powiedział, że z tego powodu Moabita ani Amonita nie może nigdy wstąpić do zgromadzenia Bożego. Taki bardzo mocny Boży sąd. Ja to tak skracam, żeby za długo o tym tu nie mówić, ale napisane jest jednoznacznie, że ani Amonita, ani Moabita nie może wejść do zgromadzenia Bożego, dlatego, że w swoim czasie dążyli do przeklinania tu narodu izraelskiego. I spójrzmy, oni słuchali tego słowa. Ktoś to czytał, oni go słuchali. I kiedy oni tego wysłuchali, w trzecim wierszu czytamy tak. Gdy wtedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcoplemieńców. Zaskakujące. Oni słuchali Słowa Bożego, Pisma Świętego i oni sobie to tak wzięli. No, skoro jest tak napisane, to my ich musimy od siebie odsunąć. Oni nie mogą być razem z nami, ci Moabici i Amonici. I tutaj mamy napisane w trzecim wierszu, że oni zrobili jeszcze coś więcej, bo oni odsunęli tych wszystkich obcoplemieńców od tego zgromadzenia Bożego, od służby Bożej, czyli od świątyni. Bardzo byłoby ważnym, gdyby każdy z nas sobie przeczytał tą historię, jak ona wtedy wyglądała i jaka była Boża reakcja, która została przekazana do Mojżesza, on to przekazał tu ludowi. Ani Moabita, ani Amonita nie może wstępować do zgromadzenia Bożego. I to było, jak czytałem, w pierwszym wierszu w tym czasie. I w zasadzie dochodzimy do końca trzeciego wiersza i to jest pierwsza część tej historii, którą przeczytałem. To jest taka radosna część tej historii. Oni wszyscy bardzo się cieszyli, bo mury zostały odbudowane, świątynia funkcjonowała, ofiary były składane, śpiewacy śpiewali, ludzie przynosili dziesięciny, wszystko to, co było potrzebne, czytali Pismo Święte, stosowali się do tego Pisma Świętego, a więc to wszystko było takie chwalebne. I to było w tym czasie, kiedy Nehemiasz tam był. Czyli mogę sobie tak wyobrazić, że przez tych 12 lat, kiedy Nehemiasz był w Jerozolimie, kiedy on tego wszystkiego pilnował, to wszystko w taki piękny sposób funkcjonowało. Ale zwykle tak jest, że to, co piękne, to się szybko kończy. W wierszu, przeskoczę teraz, w wierszu 6, w części pierwszej czytamy tak. A gdy to się działo, mnie nie było w Jerozolimie, gdyż w 32 roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Tak jak miał zezwolenie, przez tych 12 lat Nehemiasz był w Jerozolimie, pilnował tego porządku, tej organizacji, a także tego życia duchowego czy religijnego. Tak to funkcjonowało. Ale ten czas się skończył i właśnie ten wiersz 6 nam mówi tak. Gdy to się działo. I zaraz chciałbym wrócić do tego, co takiego się działo. Co takiego ważnego się działo, a jego już nie było w tamtym mieście. On musiał udać się z powrotem. Dokładnie tu nie wiemy, jak długo go nie było. No niektóre źródła podają, że kilkanaście, a nawet 20 i więcej lat, że musiał wrócić do Babilonu czy do Persji. A co się w tym czasie działo? Spójrzmy na 4 i 5 werset. 4 i 5 werset stanowi taki szczególny klucz w tej historii. Taki bardzo smutny epizod, czy była w zasadzie taka bardzo smutna sytuacja, która miała miejsce. Spójrzmy na 4-5 werset. Swojego czasu, to znaczy tego czasu, jak Nehemiasza już tam nie było. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę. Tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu, oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz darami dla kapłanów. Myśmy czytali wcześniej o tych magazynach, o tych składnicach, gdzie miały być przechowywane rzeczy przeznaczone do, ja bym to dzisiaj tak powiedział, do kultu tu religijnego i do normalnego funkcjonowania świątyni. Ten magazyn, w którym te rzeczy miały być przechowywane, był człowiek, który był ustanowiony, aby tego pilnował. I teraz ten człowiek, ten Eliaszib, czytamy tak, w wierszu 5, urządził dla niego, to znaczy dla Tobiasza, przestronną komnatę tam, gdzie przedtem był magazyn. To wydawałoby się błahe zdarzenie, miało ogromną wagę dla całego narodu judzkiego, dla całej Jerozolimy. Co on takiego zrobił? Co on takiego złego zrobił, że tyle jest rzeczy koło tej historii? Otóż on zrobił rzecz straszną. To, co było przeznaczone dla Bożej sprawy, to pomieszczenie, to, co miało tam funkcjonować, on z tego zrobił hotel dla Tobiasza. A więc zmienił przeznaczenie, zmienił funkcję tego pomieszczenia, przeznaczając go, tak jak mamy tu napisane, dla swojego bliskiego krewnego Tobiasza. I w czym to było takie złe, takie straszne. Czemu Biblia o tym w tak szczególny sposób mówi? No, żeby się temu dokładniej przyjrzeć, to musimy zobaczyć, kim był ten Tobiasz. I chcielibyśmy, jeśli macie swoje Biblię, chcielibyście razem ze mną patrzeć na księgę tu Nehemiasza, ja w poszczególnych miejscach postaram się pokazać, kim był ten Tobiasz. Co to był za człowiek? Spójrzmy, księga Nehemiasza, 2 rozdział i werset 10. Mamy tutaj napisane tak, w 10 wierszu, 2 rozdziale. A gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Jest mowa o Nehemiaszu, który przybył do Jerozolimy z zamiarem odbudowania murów. Wtedy taki człowiek, który się nazywał Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, bo chciałbym, żebyśmy się skupili na Tobiaszu. Tobiasz był sługą amonickim. Przed chwilą żeśmy czytali, że Amonita nie miał prawa wstępu do świątyni, do zgromadzenia Bożego. I teraz czytamy, że człowiek o imieniu Tobiasz, który był Amonitą, jemu się bardzo nie podobało, że Nehemiasz chce odbudować mury. A więc stąd już wiemy, że to był człowiek, który był nieprzychylny narodowi izraelskiemu, który był nieprzychylny Bożej sprawie. Ten sam rozdział 2 i popatrzmy na wiersz 19. Tutaj z kolei tak czytamy. A gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc: cóż wy to tu wyczyniacie, czy buntujecie się przeciwko królowi? To był ten moment, kiedy ludzie w Jerozolimie, wysłuchawszy Nehemiasza, zgodzili się, że będą odbudowywać mur. I wtedy reakcja Tobiasza była taka: drwili z nich, lżyli z nich, mówiąc: wy buntujecie się przeciwko królowi. Czyli mamy drugi moment, który pokazuje nam, kim był ten Tobiasz, jakie były jego tu zamiary, jak on się zachowywał. Spójrzmy teraz na rozdział czwarty. W rozdziale czwartym mamy już opisany ten moment, kiedy ludzie zaczęli ten mur odbudowywać, ten mur miasta, kiedy on zaczął się wznosić ponad ziemię i kiedy było widać, że coś się dzieje. Spójrzmy na wiersz trzeci, czwarty rozdział, trzeci wiersz. Mamy napisane tak. A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, obok Sanbalata, powiedział, choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur, kamienny zawali go. Więc no, zaczęli się wyśmiewać z jakości budowanego muru. I ten Tobiasz tak powiedział, choćby budowali, skoczy lis na ten lis skoczy na ten mur i go rozwali. A więc spójrzmy, to szydzenie z Bożego dzieła. To szydzenie z Bożej pracy. Spójrzmy dalej, ten sam rozdział, czwarty, wiersz siódmy. Z kolei tak czytamy, a gdy Sanbalat, Tobiasz, o którym jest ciągle mowa, a Arabowie, Amonici, mieszkańcy Ażdodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni społem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt. Kiedy Tobiasz razem z innymi, ale ciągle się na nim skupiam, kiedy Tobiasz Amonita zobaczył, że ta praca, że te mury, że to nie są żarty, że lis tego wcale tu nie zburzy, to postanowili zbrojnie napaść na Jerozolimę, żeby przeciwstawić się budowie tego muru, żeby przeciwstawić się temu, co się dzieje. Spójrzmy teraz do rozdziału szóstego Księgi Nehemiasza, bo dalej jest mowa o Tobiaszu. Szósty rozdział i pierwszy werset czytamy tak. Gdy tedy do Sanbalatta i Tobiasza, Geszema, Araba oraz pozostałych naszych wrogów dotarła wiadomość, że odbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wrota nie wstawiłem do bram, przysłali do mnie takie wezwanie, nurze zejdźmy się razem. Tutaj znowu jest Tobiasz, kiedy oni zobaczyli, że ten mur jest prawie że skończony, to postanowili zrobić taki podstęp i podstępem zaprosić tego Nehemiasza tu do siebie niby na naradę, żeby go tam potem zlikwidować. I robili to kilkakrotnie, ale im się nie udało. Bo tak czytamy, że Nehemiasz poznał, że jest to zasadzka i on tam nie poszedł. Ale są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem tu powiedzieć odnośnie tego, co robił ten Tobiasz, żebyśmy zobaczyli, jakie zło planował ten człowiek. W tym samym rozdziale szóstym przeczytam wersety 12-13, a potem je omówię. Ten sam szósty rozdział, 12-13 werset. To są słowa, które mówi Nehemiasz. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tę wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanbalat go przekupili. A został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech, aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Tutaj była jeszcze inna rzecz. Tobiasz się posunął do tego, że podobnie jak kilkaset lat wcześniej zrobili to ci Amonici, zaprosił sobie, czy przekupił jakiegoś proroka widzącego, fałszywego proroka, no mógłbym tak powiedzieć, który w fałszywy sposób prorokował do Nehemiasza. Tak jak czytałem w wierszu 13, a został przez nich przekupiony. Więc Tobiasz się posunął do tego, że skontaktował się z jakimś człowiekiem, który był czy nie był tu prorokiem, ale który się miał za proroka, aby on takie słowo jakby prorocze, pseudo tu prorocze przekazał do Nehemiasza. A więc spójrzmy, w jaki straszny sposób zachowywał się ten Tobiasz, byleby tylko zniszczyć Boże dzieło, byleby tylko zniszczyć tego, który był tym przywódcą, czyli Nehemiasza. Jeszcze jedna rzecz. Przeczytam w wierszu 17 i 18 z tegoż 6 rozdziału. W tym czasie wysyłało także wielu przedniejszych z Judy listy do Tobiasza, a od Tobiasza przychodziły takowe do nich. Wielu bowiem w Judzie było z nim sprzysiężonych, gdyż był on zięciem Szechaniasza, syna Aracha, a Jehohanan, jego syn, pojął za żonę córkę Meszulana, syna Berechiasza. Omawiali także o nim pogłoski w mojej obecności, tak również donosili mu moje wypowiedzi. Tobiasz zaś wysyłał listy, ażeby mnie zastraszyć. A więc tu widzimy sposoby działania tego Tobiasza. Przekupywał tu proroka, czy pseudoproroka. Przekupywał różnych ludzi w Jerozolimie, nawet znacznych, żeby robili jakieś plotki, jakiś zamęt, byleby tylko przeszkodzić temu Nehemiaszowi. A więc Tobiasz był człowiekiem, był amonitą, którego sednem tu działania było czynienie zła. Dlatego on jest dla mnie takim obrazem zła, nawet obrazem przeciwnika diabła, który usiłuje zrobić wszystko, aby praca Boża nie szła w prawidłowy sposób. Taki to był człowiek. Ale była jedna rzecz, o której tu czytałem w 13 rozdziale, wierszu 4, był bliskim, krewnym tego kapłana, który zajmował się ochroną tych komnat, tego kapłana Eliaszyba. Więc spójrzmy, już wiemy mniej więcej, kim był ten Tobiasz, wiemy, jak strasznym był tu człowiekiem i teraz jemu się przygotowywało izbę w miejsce magazynu świątynnego. Czyli on został niejako wprowadzony, bym powiedział w cudzysłowie, tylnymi drzwiami do świątyni i to miejsce święte było teraz skażane przez Tobiasza, amonitę, kogoś, o kim Bóg powiedział, że oni nie śmią wchodzić do świątyni. To jest bardzo ważny moment w tej historii. A teraz spójrzmy dalej, kim był ten kapłan Eliaszyb? Kim był ten człowiek, ten kapłan, który wprowadził go do tej świątyni, który go wprowadził do tych przedsionków. Gdy popatrzymy na tego kapłana Eliaszyba, w zasadzie on był arcykapłanem, no zaraz o tym jeszcze powiem, ale teraz chciałbym też, żebyśmy spojrzeli znowu do księgi Nehemiasza, 3 rozdział i werset 1. Cały 3 rozdział opisuje nam, jak odbudowywano mury Jerozolimy, co poszczególni ludzie, co poszczególne rody ludzi z różnych miast, jakimi odcinkami muru się zajmowali, co odbudowywali. I kiedy spojrzymy na ten 3 rozdział, to możemy zauważyć 2 rzeczy odnośnie tego kapłana, czy arcykapłana Eliaszyba. W 1 wierszu, 3 rozdział, 1 wiersz, czytamy tak. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszyb wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej, poświęcili ją, wstawili w niej wrota, prowadzili budowę aż do baszty stu i aż do baszty Hananela i poświęcili ją. Gdy czytamy ten werset, czyli to zdanie, to możemy zauważyć, że ten arcykapłan Eliaszyb był zaangażowany w Bożą sprawę. Że on był zaangażowany w odbudowę murów świątyni. To nie był człowiek, który był przeciwny temu, żeby odbudowywać te mury miasta. Ale on razem ze swoimi braćmi, kapłanami, tak jak żeśmy czytali, odbudowywał całkiem duży fragment muru. Odbudowywał także bramę. Także był aktywnym, działającym, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, w kościele czy w zborze, starszym, który bardzo dużo robił. Gdybyśmy w tym samym tu rozdziale 3 popatrzyli na wiersz 20 i 21, to w wierszu 20 i 20 wierszu czytamy tam, tak, zanim naprawiał Baruch, syn Zabaja, następny odcinek od rogu aż do drzwi domu arcykapłana Eliaszyba, a zanim naprawiali Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa, następny odcinek od drzwi domu Eliaszyba, aż do końca domu Eliaszyba. Stąd wiemy, że ten arcykapłan Eliaszyb miał swój dom, bardzo duży dom, bo on sięgał na bardzo dużej tu długości odbudowywanego muru, że on mieszkał przy samych murach miasta Jerozolimy, a więc był człowiekiem zamożnym. Czyli to była druga rzecz, którą o nim wiemy. Trzecia rzecz, którą wiemy o kapłanie Eliaszybie, to jest wiersz 44 z 12 rozdziału, który czytałem. W tym dniu ustanowiono też mężów do dozorowania składnic z zapasami. A więc on był wyznaczony jako człowiek do dozorowania tych składnic. Co to znaczy? To znaczy, że inni ludzie mu zaufali. Czyli, że on się cieszył pewnym zaufaniem u ludzi i dlatego został wyznaczony jako ten, który miał pilnować tych składnic i to, co było w składnicach. Tak więc miał bardzo dużo takich plusów. Ale to, co żeśmy czytali w 13 rozdziale, wierszu 4, on był także krewnym tego Tobiasza. No i teraz spójrzmy na sylwetkę tego arcykapłana Eliaszyba. Z jednej strony to był człowiek, który był poświęcony Bożej sprawie. On z jednej strony chciał, on pracował, on brał udział w odbudowie tego muru, on cieszył się pewnym zaufaniem wśród ludzi i dlatego miał takie, a nie inne stanowisko. Czyli już teraz wiemy, kim był Tobiasz i wiemy, kim był Eliaszyb. A teraz spójrzmy dalej. Spójrzmy, jakie skutki były to tego, że ta składnica Bożych rzeczy została przeznaczona na hotel dla Tobiasza. Bardzo ważna rzecz. Spójrzmy na skutki, bo przynajmniej 4 skutki, a w zasadzie więcej. Pierwszy skutek był taki, że świątynia jako taka została zbezczeszczona. Dlatego, że było napisane tak bardzo jasno, żaden Amonita, żaden Moabita nie może wstępować nigdy do zgromadzenia Bożego. A tu nagle przy samej świątyni, w magazynie jest taki człowiek. A więc to było jawne pogwałcenie prawa Bożego. To było zbezczeszczenie, to była taka desakralizacja świętego miejsca dla Żydów. A więc to była pierwsza rzecz. I to było złamanie Bożego zakazu. Spójrzmy na rzecz drugą. W związku z tym, że ten magazyn został zlikwidowany, ten magazyn, w którym były rzeczy dla śpiewaków, dla kapłanów, ponieważ zostało to zlikwidowane, spójrzmy na wiersz 10, który brzmi tak. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali każdy do swojej posiadłości. A więc likwidując ten magazyn, zmieniając jego przeznaczenie ze świętego na nieświęte, on pogwałcił Bożą służbę. On pogwałcił to, co było ustanowione przez Boga. A więc miało to ogromny wpływ na całą świątynną służbę, na usługiwanie świątyni, na usługiwanie tu całego zboru. To była rzecz druga. Spójrzmy na rzecz trzecią. On pokazał, ten Eliaszyb tu pokazał, że te więzy krwi, ponieważ Tobiasz był jego krewnym, były dla niego ważniejsze niż Boże prawo. No dla niego to, że on był jego jakimś tam krewnym, to było ważniejsze, czy właściwie był krewnym tu jego dzieci, bo prawdopodobnie któreś z jego dzieci, potem wiemy, że także wnuków, brało ślub z ludźmi spoza narodu. Z tego powodu on potrafił Boże dzieło przytłumić, odsunąć, zbezcześcić, byle te jego stosunki rodzinne były dobre. To jest też bardzo ważny moment. I czwarta rzecz, to co on zrobił jako arcykapłan było fatalnym przykładem dla pozostałych ludzi. Jak ci pozostali ludzie, którzy słuchali czytanego Bożego Słowa i którzy kilka lat wcześniej odsunęli tych wszystkich ludzi od służby Bożej i nagle patrzą, że ich przełożony, arcykapłan, on to właśnie robi. Spójrzmy, jak bardzo ważny jest przykład tych, którzy przewodzą, jak przykład tych, którym żeśmy zaufali. A więc są przynajmniej cztery rzeczy, które skutkowały temu, co on zrobił. Temu strasznemu czynowi próby zmiany Bożego porządku. Była jeszcze w zasadzie piąta rzecz, ale ona jest dla mnie taka zaskakująca. No jak to było, że przez kilkanaście lat nikt na to nie reagował? Że jakby wszyscy się zgadzali, o widocznie tak to musi być. Jak bardzo często w naszym życiu my również jesteśmy takimi konformistami. Mówimy, no trudno, skoro zrobił to arcykapłan, skoro jemu wolno, to widocznie tak musi być. I tak to było. I tak to było. I to jest taki przełomowy moment w tej historii. Taki zły moment. Ale spójrzmy na Boże miłosierdzie. Spójrzmy na wiersz siódmy. Może najpierw drugą część wiersza szóstego. Gdzie jest napisane tak. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót. A więc po kilku czy kilkunastu latach Nehemiasz wraca do Jerozolimy. Do swojego ukochanego miasta, do swojego ukochanego, wymodlonego miejsca, któremu poświęcił tak wiele swojej energii, czasu, pieniędzy i tak dalej. On wraca i co on widzi? Spójrzmy. Wiersz siódmy. A gdy przybyłem do Jeruzalemu, ja przypuszczam, że on tam szedł z takim ogromnym oczekiwaniem, z taką radością. Będzie super, będę przy świątyni, będę radował się razem z innymi. A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszyb na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyłem się bardzo. Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty. Sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Spójrzmy, kiedy on przyszedł, kiedy Nehemiasz wrócił do Jerozolimy i po pierwsze on usłyszał o tym postępku Eliaszyba. On usłyszał o tej desakralizacji świątyni, o tym zbezczeszczeniu świątyni. Kiedy on to usłyszał, wiersz ósmy, on się oburzył. On się oburzył, ale to było coś więcej niż takie święte oburzenie, bo on oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty Tobiasza z komnaty. On się tak oburzył, że on się nie przejmował kowenansami. To, że coś ktoś tam powie. On kazał momentalnie wyrzucić te sprzęty z tego miejsca, z tej komnaty. On tam nie miał prawa być. Momentalnie się z tym tu rozprawił. Wiersz tu dziewiąty. I kazałem oczyścić tą komnatę. On wyrzucił te złe rzeczy, te sprzęty, które się wiązały z grzechem, z przestępstwem i on teraz to oczyścił i przywrócił pierwotne znaczenie. Przywrócił pierwotną funkcję z powrotem sprzęty domu Bożego i ofiary z pokarmu. To jest dla mnie tu niesamowita historia. To jest dla mnie taka bardzo mocna historia. Spójrzmy na to, że chociaż ta historia ma bardzo wiele lat, bo ponad 2,5 tysiąca lat. Ale co dzisiaj ta historia do mnie mówi? Jak ja dzisiaj mógłbym jako chrześcijanin, jako naśladowca Chrystusa, jak ja mogę spojrzeć na tą historię dzisiaj? Spójrzmy do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, do rozdziału trzeciego i wiersz 16 i 17 i o tym chciałbym jeszcze kilka słów tu powiedzieć. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Przeczytam wiersz 16 i 17. Słowa apostoła Pawła do członków zboru w Koryncie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Znamy ten fragment. No i teraz spójrzmy na tą historię, którą przeczytałem, którą starałem się w jakiś sposób tu opisać i zobaczmy, że to jest właśnie taka sytuacja. Świątynia to jest nasze jestestwo, to jesteśmy my, to jest nasze ciało, nasza istota zamieszkała przez Ducha Świętego, jeżeli żeśmy się narodzili na nowo. I ten arcykapłan Eliaszyb, o którym tyle tu mówiłem, to jesteś ty, to jestem ja, zarządzającym swoim ciałem, swoją świątynią, decydującym o tym, co będzie w tej świątyni jeszcze, czy też czego tam nie będzie. Tak jak wspomniałem, świątynią jest nasze ciało, nasze jestestwo, my sami. Spójrz na to, kim był ten Tobiasz Amonita, jak byśmy go mogli przyporządkować. To był nieprzyjaciel, to był diabeł, to był grzech, który usiłuje wedrzeć się do świątyni naszego wnętrza, który próbuje na wszelkie sposoby na nowo zająć jakieś miejsce, choćby w przedsionku tej świątyni, choćby w jakimś magazynie tej świątyni. To jest ten nieprzyjaciel, który chce zająć jakieś miejsce w twoim życiu, jakieś miejsce twojego serca, choćby tylko taki przyczółek, taką jedną komnatkę, żeby właśnie może tą jedną jemu przeznaczyć. Właśnie Tobiasz, który zamieszkał w tej komnacie, to jest ten grzech, to jest to zło, które usiłuje na nowo wejść do naszego życia. Jak bardzo często tak jest w naszym życiu. I wreszcie spójrzmy na Nehemiasza. Dla mnie to jest taki obraz, takie tu porównanie do Ducha Świętego, który mówi, używając kogoś, wyrzuć ten grzech z siebie. Ten grzech nie ma prawa być w świątyni twojego życia. Wyrzuć go, oczyść tą komnatę. Jakżeż mocny jest to obraz. Kiedy czytałem tą historię i kiedy się zastanawiałem właśnie nad tym nowotestamentowym znaczeniem tej historii. Bracia i siostry, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Duch Święty przebywa w naszym ciele. On przebywa w całej naszej istocie. Duch Święty chce zarządzać całą naszą istotą. Jakże często przychodzi diabeł z różnymi pokuszeniami i mówi, chociaż taki fragmencik mi daj, chociaż jedną komnatkę mi daj, ja tam będę miał swój hotelik, ja tam będę czasami przebywał. Czy zgadzasz się na to? Czy zgadzasz się na to, aby tak było w twoim życiu? Kapłan Eliaszyb się na to zgodził, bo to był jego krewny, bo to był dawny znajomy. No wiesz, głupio mi było mu odmówić. Czy w naszym życiu jest miejsce na grzech? Czy my pozwalamy, aby grzech na nowo zadomowił się w świątyni naszego ciała? Jeśli tak jest, to dzisiaj mamy ten moment. Przychodzi Duch Święty, przychodzi Nehemiasz, który mówi, tak nie może być, to jest oburzające. Grzech nie może być w waszym życiu, bo on wam przeszkadza. On wam przeszkadza w tym duchowym wzroście. On wam przeszkadza w normalnej duchowej rzeczywistości. Wyrzuć ten grzech, odrzuć go, oczyść się, abyś na nowo mógł być całkowicie oddany Bogu. Będę już kończył. Dla mnie ta historia jest bardzo mocna, bo ona mi pokazuje, że powinniśmy rozprawiać się z grzechem, który usiłuje wejść do naszego życia. Bracie, siostro, przyjacielu, jeśli jest to w jakiś sposób twój problem, to chciałbym ci powiedzieć, dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest ten moment, że można się pozbyć tego grzechu. Można prosić o przebaczenie, o wyrzucenie tego ze swojego życia. Niechby Bóg sprawił, aby każdy z nas wyszedł stąd radosny i rozwiązany. Amen.